Jest to w sumie 120 1800, z tego wydatki bieżące 66 tysięcy zwiększamy oraz wydatki majątkowe 55 tysięcy 800. 66 tysięcy jest to... To 66 tysięcy jest to zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, konkretnie na remont kładki przy ulicy Dechmelu. Jest to przesunięcie po prostu z zadania inwestycyjnego z osób mieszkalnego. Następna zmiana, jeżeli chodzi o drogi, jest to zwiększenie planu wydatków jest o 22 tysiące, to będzie nowa pozycja inwestycyjna, będzie to ulica Armii Krajowej i tutaj również jest przesunięcie z okoliny Starego Miasta, tak powiem. Następna kwota 33 800 jest to tylko przeniesienie, ale to jest celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej, ponieważ mieliśmy zaklasyfikowane w dziale 900, a powinno być 600 i stąd przenosimy po prostu tutaj pomiędzy tylko działami. Następna zmiana jest, to dotyczy działu, to było dotyczące działu 600. Następna zmiana dotycząca działu 700 i tu jest kwota zwiększenia o 300 tysięcy. I na to 300 tysięcy składa się. 250 jest to przeniesienie z działu 701, czyli z inwestycyjnej dotacji do ZSPK, do działu 795, jest to 250 tysięcy, to będzie na wpłaty po prostu tytułem inwestycji, realizowanych inwestycji CO i centralne ogrzewanie, czyli jest to na ten nasz wkład, co my jako gmina jesteśmy właścicielami tych mieszkań. Jest to po prostu dofinansowanie do tej realizowanej inwestycji. Natomiast 50 tysięcy to jest, będzie to kwota, która będzie przeznaczona na utrzymanie zasobu lokali mieszkalnych i to jest w wyniku przejęcia przez gminę zasobów KWK, znaczy nie KWK, tylko spółki SRK, spółki restrukturyzacji kwota. Następne przeniesienie dotyczy działu 750 i to jest przeniesienie 200 tysięcy złotych. Jest to przeniesienie wewnętrzne, można powiedzieć z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dotyczące konieczności wykonania remontu tutaj wewnątrz budynku Centrum Miejskiego. Z uwagi na to, że tam były zaplanowana inwestycja garaży, nie może ona być zrealizowana w tym roku, stąd jest prośba, by przenieść to na bieżące remonty.
Toalety i poręcze przeskokowe.
To by był dział 750. Następny w dziale 754 jest to przeniesienie również wewnętrzne, tu tym razem z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z celem zakupu styren do systemu po prostu powiadamiania mieszkańców. To jest kwota 9511,80 zł. Następna zmiana dotyczy zmiany działu oświaty i wychowania. Jest to pierwsza zmiana, kwota 9371,62. Jest to w zasadzie tylko zmiana klasyfikacji budżetowej, ponieważ jest to dostosowanie zadania, które polega na remoncie drzwi wejściowych do szkoły numer 7, ponieważ dlatego jest to, żeby dostosować ten poniesiony wydatek do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, ponieważ miało to znamiona na wydatku bieżącego. Następna zmiana jest tutaj kwota 3,5 tysiąca w gimnazjach, co tak jak wspominałam przy dochodach, jest to zwiększenie wydatków z pozyskanych dodatkowych środków na wydatki bieżące. Następna zmiana dotyczy działu 851 i tutaj jest propozycja z wolnych środków przekazania dla SPZOS dotacji celem zakupu łóżek specjalistycznych łóżek. Z tym, że ja tu już po prostu chcę powiedzieć, że wpłynęło to na pismo z SPZ-u, ta kwota będzie, ponieważ po dokładnym rozeznaniu przez dyrekcję, ta kwota będzie 110 tysięcy. Czyli to po prostu skorygujemy, jak będą jeszcze jakieś zmiany autopoprawne do tej kwoty, która faktycznie jest potrzebna na zakup tych łóżek 110 tysięcy.
Skarbnik, jeżeli tak? Można wykreować pan była sprawa, że na szpital przejdzie 300 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej. W tej chwili widzę, że pokazały się 112 tysięcy i z tych 110 i to powiem szczerze, że niektóre z nich będziemy się składać, bo jeszcze znamy jeszcze większe potrzeby, które nie zostały zakończone przy kupnie w ubiegłym roku. Czy my możemy na dzień dzisiejszy mówić o następnych tych 190 tysiącach i do końca roku, czy też sprawa się zamyka?
Znaczy sprawa się nie zamyka, dopóki rok budżetowy się nie zamknie, więc sprawa się nie zamyka. Jest to uzgodnione z dyrekcją. Jeżeli pod koniec roku, zresztą pan jako temat jest też analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze, i tam państwo widzieli, że na chwilę obecną w związku z sytuacją tą kryzysową, którą mamy, no w tej chwili po prostu taką kwotę możemy przekazać i jest to kwota, którą proponujemy, a sprawa dalszej kwoty jest jeszcze sprawą otwartą i tutaj będziemy w kontakcie z dyrekcją. Jeżeli będzie taka możliwość i następne te kwartały no, poprawią nam sytuację, to jeżeli chodzi o dochody, no bo my w tej chwili no, ten budżet zaanalizujemy na bieżąco i tak jak mówię, w tej chwili tą kwotę przekazujemy, bo i szpital jest przygotowany na takie, ponieważ jest to dotacja celowa, więc na zrealizowanie tego dochodu. Czyli to by było to 116. Następna zmiana to jest to wspominane już przy okazji omawiania dochodów 10 tysięcy, to jest na wydatki seniora pozyskane z dodatkowych środków. I tu są zmiany, które w następnym dziale jeszcze 900 dotyczące wniosków zgłoszonych przez jednostki, konkretnie przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowych. I tu jest zwiększenie środków 30 tysięcy, to jest na okoliny Starego Miasta, na nowe zadanie, też przebudowa zaplecza technicznego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Wojkowskiej. I następnie jest to też tutaj z autoliny, aha, tu 8500 również jest to zwiększenie zadania, czyli to jest doposażenie teleskopu za urzędem miasta o kwotę 8500, to jest to przesunięcie też do zadania autolina Starego Miasta. I z autolina Starego Miasta. Zadanie. I w zasadzie tu to jeżeli było zwiększenie, zmniejszenie, tak jak mówię, wynikały z przesunięć. Tu jeszcze patrzę, czy coś nie pominęłam. Przesunięcie. I to w zasadzie jest wszystko, co tam też mówiłam, dostosowane do tej klasyfikacji budżetowej. I tak jak mówiłam, zwiększenie też planu o wolne środki o 166 tysięcy, to jest między innymi naszą dotację do
dla SPZ-u. W proponowanych zmian do budżetu na ten rok, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, czy Pani Skarbnik może czymś dalej? Pytań nie ma, także proszę komentarz do sprawozdania wykonania
budżetu. A czy nie
to
wcześniej to
powiem?
To ja to może
to
powrócę.
Pan dyrektor jest czasowy, czy... Pan
nie ma
dzisiaj
czasu, ale zerwowany,
także
to jest to. To ja ponieważ tak jak już wczoraj tego tych projektów zmian wspominałam o realizacji naszego budżetu za pierwsze półrocze, czyli też pokrótce budżet, który Państwo przyjęli 18 grudnia ubiegłym roku plan został ustalony, jeżeli chodzi o dochody opiekun na kwotę 84 215 458, przychody ustaliliśmy na 26 120, w sumie budżet, jeżeli chodzi o przychody i dochody, stanowi kwotę 110 335 458. Po drugiej stronie, czyli wydatki i dochody, rozchody plan wynosił 5 083 169, dotyczył to spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych, natomiast plan wydatków ustalony został na kwotę 105 252 289, co w sumie tak samo jak i po stronie dochodów i przychodów daje kwotę 110 335 458 zł. W trakcie pierwszego półrocza na zmiany, które były zarówno zwiększające budżet, jak i zmniejszające, i były one zarządzenia burmistrza albo decyzjami państwa jako rady, ustaliły plan tych właśnie pozycji budżetu, jeżeli chodzi o dochody, na kwotę 83 726 421,87 groszy, przychody 27 702 855,65 groszy, co w sumie daje na kwotę 111 429 277,52 groszy, i taką samą kwotę również po stronie wydatków i przychodów, odpowiednio wydatki plan zamknął się kwotą 106 346 108,52 groszy i rozchody 5 083 169 zł. Te zmiany, które spowodowały ustalenie tych kwot na 30 dotyczy, jeżeli chodzi o dochody, było to zmniejszenie dochodów w sumie o 489,36 zł. Państwo mają wymienione wszystkie poszczególne te rodzaje zmian tutaj w treści opisowej, natomiast dlatego nie będę ich omawiać. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, wydatki naszego budżetu zwiększyły się o 1 093 819,52 zł. Też Państwo mają wymienione wszystkie te zmiany, które dotyczyły po prostu naszego budżetu. Czyli wszystkie decyzje idące w ślad za przesiąknięcie. Dalej przedstawia się realizacja tego budżetu. Jeżeli mówimy o realizacji dochodów, to do 30 czerwca 2009 roku upłynęło do naszego budżetu kwota 37 515 606,06 groszy, co procentowo daje nam wykonanie planu 44,8%, mówiąc o dochodach. Przypominam, że jeżeli byśmy porównywali roku, dobrze, no czyli ten tak idealny wskaźnik, wiadomo, że on jest nieidealny, ale taki 50% powinno być. Natomiast w naszym przypadku, tak jak mówię, dochody mamy wykonane 44,8%. A gdybyśmy z drugiej strony rozpatrywali wykonanie dochodów i przychodów, no to już ten wskaźnik tutaj byłby inny, bo razem dochody i przychody wykonanie ma 52,3%. Czyli przychody to są, tak jak mówię, wolne środki i kredyty. I teraz co wpłynęło na ten niższy, ten wydawałoby się powiedzieć, powinien być 50%. Niższe była wykonanie, jeżeli chodzi, myśmy zanotowali, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo tu jest sprzedaż mienia, bo tu jest bardzo niskie wykonanie. Natomiast jeszcze wpływ na niższe wykonanie dochodów miały też udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i które stanowią dużą kwotę w naszym budżecie, czyli to jest ten udział podatku dochodowego od osób fizycznych, bo wykonanie tej pozycji wynosiło 40,35%. Jeżeli analizujemy, no i też niewykonanie było spowodowane tym, że jeżeli chodzi o środki unijne, to nie do końca czerwca nie wpłynęły te środki, czy te, które są zaplanowane były w realizowaniu inwestycyjnych zadań bądź innych. Wpłynęła kwota tylko, która dotyczyła rozliczenia roku ubiegłego i była to kwota związana jeszcze z zasadami dotyczących rewitalizacji celów 450. Niemniej pozostałe te środki jeszcze do nas nie wpłynęły, stąd i niższe po prostu to wykonanie tych dochodów. Analizując inne pozycje, jeżeli chodzi o nasz budżet i o dochody, no to te inne pozycje idą w miarę prawidłowo. Mam tu na myśli podatki te od osób, podatki nasze lokalne, czyli te podatki, które zbieramy od nieruchomości, środki transportowe. No te dochody były zrealizowane powyżej 50%, czyli można powiedzieć, że te, o których my, na które my mamy bezpośredni wpływ, idą prawidłowo. To by było to, jeżeli chodzi o dochody. Natomiast wydatki zrealizowano na kwotę za pierwsze półrocze na kwotę 37 977 427 i 41 groszy, co w zalogi 35,7 km. Czyli też, jeżeli omawialiśmy szczegółowo te wydatki stałe, idą po prostu prawidłowo, natomiast niższe wykonanie, zresztą to jest od kilku lat też, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, to po prostu przekłada się w procentem niższym procent wykonania. To ja bym miała tyle początku, tak proszę.
Czy są jakieś pytania do pani Karki? Proszę.
Ja chciałbym prosić Państwa o dodatkowe informacje, jak to jest w pierwszym miesiącu, jak się
to informację, jeżeli chodzi o wykonanie dochodów za pierwsze, może za 8 miesięcy, realizacja jest procentowo też, procentowo 58,03 wykonanie dochodów. Wydatki. Mówię 49,96. Ale nie mam aktualnego, mogę podać szybko, dlatego że będę już zbiorą się tak i na komisję finansową mówię. Mam za 6 miesięcy, znaczy za pół roku, a co na komisję finansową?
Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję panu Skarbu. Prosiłbym pana dyrektora o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomicznej, na to, co w tym roku dzieje się w szpitalu, bo zapewne ta sytuacja wywołała takie, a nie inne zmiany, które w tym szpitalu przeprowadzić. Proszę.
Proszę Państwa, ja postaram się przedstawić taką informację analogiczną jak w zeszłym roku. Za 2007 Państwo ten materiał otrzymaliście. Ten materiał obrazuje to, co działo się w 2008 i to, co się dzieje do tej pory. Przedstawiona jest również nasza działalność z zakresu leśnictwa zamkniętego, specjalistycznego, rehabilitacji i diagnostyki z podaniem liczby wykonanych zabiegów, badań, które w 2008 roku pracownie i nasze odbiorniki wykonały. Państwa, również przedstawiliśmy Państwu tabeli wykonanie remontu, remontu modernizacji, jak również zakupie masu ulubionego sprzętu. Chciałem przyznać, że 2008 rok był rokiem dosyć dobrym dla nas, dlatego że po pierwsze skończyliśmy go z dodatnim limitem finansowym zakładu zyska duży dysk. Oczywiście ten dysk był również limitem umorzenia na zbadanie pożyczki z
na załatwienie sprawy zaległej 203, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, ale jednocześnie jest to wynikiem dosyć dobrego płacenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu, po prostu pokrywania tego, co wykonywaliśmy, pokrywania kolejnymi renegocjacjami. Także rok 2008 dla zakładu kończył się bardzo dobrym wynikiem. Natomiast, proszę Państwa, rok 2009 jest rokiem już niestety złym, gdzie w ogóle następuje, że tak powiem, pogarszanie się sytuacji finansowej zakładu, spowodowane m.in. po pierwsze niepokrywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykonanych przez nas świadczeń, dwa niezapłacenie nam za pierwszą część tego roku 3 miesięcy z 0,5 miliona złotych Narodowy Fundusz Zdrowia z nami innej. Czekamy na tak zwaną ugodę przedsądową. Zawezwaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia do tej ugody. To są pieniądze, które nam się należały po prostu w ramach tak zwanych przedsądowych. Do tej pory tych pieniędzy nie mamy. Średnio miesięcznie brakuje nam od 400 do 500 tysięcy złotych na pokrycie naszych zobowiązań wydatków miesięcznych. I w związku z tym dalej taka sytuacja nie może być, ponieważ, proszę Państwa, za 7 miesięcy wynik finansowy zakładu jest na poziomie 2 miliona 800 sprawy i jeżeli tak będzie dalej, to no, skończymy rok z bardzo dużym sprawą. Ja chcę powiedzieć, że oddziały wykonały w tej chwili od początku roku, właśnie z tym okresem, który nie został do końca jeszcze rozliczony, czyli od 1 stycznia do 31 marca, razem z tymi kolejnymi miesiącami do sierpnia włącznie. Na wykonań mamy wykonanych, proszę Państwa, na poziomie 1 700 000 złotych po zminusowaniu od niewykonania. Jeżeli do tego dodamy 0,5 miliona zaległe za przesunięcia z pierwszych, to mamy 2 200 000. I jeżeli dodamy jeszcze na wykonania z pierwszego okresu trwania umowy, która się zakończyła, tak te umowy nas się niestety dzielą, to Narodowy Fundusz Zdrowia powinien nam za te świadczenia wypłacić 2 700 000, czyli mniej więcej by się zrównała strata zakładu z wpływami, które powinien Narodowy Fundusz pokryć. Najwięcej nadwykonań, jakie obserwujemy, to są nadwykonania obserwowane w oddziale neurologii, proszę Państwa, w oddziale internistycznym w Będzinie, jeden oddział taki, który tutaj przoduje, tak samo w oddziale ginekologii polackiej, tak samo w chirurgii będzińskiej, jak również w ortopedii, laryngologii i okulistyce. Laryngologia ma na wykonań za ten okres od kwietnia do końca sierpnia na poziomie, proszę Państwa, 230 tysięcy złotych, a prawę ma, powiem Państwu jasno, 283 tysiące. Gdyby zostało zapłacone to te świadczenia, które zostały wykonane na laryngologii, praktycznie ten oddział byłby się w stanie zbilansować. W ogóle mam dane dotyczące kosztów za 7 miesięcy tego roku, ponieważ wcześniej to jest jeszcze miesiąc, gdzie za sierpień spływają jeszcze nam rachunki. Nie możemy podać za 8, ale za 7 miesięcy przedstawię Państwu, jak wygląda rentowność zakładu oddziału i jak wygląda wynik finansowy oddziału czelaci. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest na minusie 20 tysięcy. Oddział Wolnych Wewnętrznych C na plusie 146 tysięcy. Oddział Wolnych Wewnętrznych D na minusie 117 tysięcy. Oddział Rehabilitacji na minusie 83 tysiące. Oddział Neurologii 121 tysięcy minus. Ten oddział zawsze przynosił zysk. Dlaczego? Dlatego, że od początku roku nie są renegocjowane i płacone przez fundusz na wykonania. A my pacjentów z udarami nie jesteśmy w stanie odesłać i nie przyjąć do szpitala. Oddział neurologii ma zakontraktowane tak zwane udary, proszę Państwa, i udary wykonane są na poziomie 3500 punktów przy limicie 800 punktów. Więc 3 razy tyle wykonane są udary. I w związku z tym, gdyby te udary zostały zapłacone tak, jak powinny być płacone, myślę, że one będą, bo ja powiem Państwu o rozmowie dzisiejszej z dyrektorem funduszu. To są tak zwane procedury ratujące życie i one chyba będą zapłacone. Tak, taką nadzieję dał nam dyrektor. Jeżeli dostajemy zgodę na uruchomienie środków, które gdzieś tam mają przygotowane niewielkie, ale na te właśnie procedury ratujące życie, to oddział neurologiczny mógłby się wyzerować, czy nawet niewielki zysk przynieść. Oddział dla nerwowych i psychicznie chorych
jest na plusie i tutaj jest sytuacja dosyć dobra, bo jest po 156 tysięcy zysków. Oddział psychiatryczny dzienny jest na plusie 29 tysięcy. Oddział ginekologiczny jest na minusie 425 tysięcy. Oddział chirurgii jest na minusie 670 tysięcy. Oddział urazowo-ortopedyczny jest również na minusie 176 tysięcy. Ale o ile tutaj w oddziale urazowo-ortopedycznym można powiedzieć, że również dosyć sporo zostało nam wykonane, a głównie zostały wszczepione endoprotezy, a te endoprotezy zostały wszczepione ludziom tym, którzy doznali urazu i musieli mieć wszczepione te endoprotezy, bo te endoprotezy oddział powinien otrzymać, proszę Państwa, jest na dodatkowo 4600 razy 51 zł, proszę sobie policzyć, to jest ponad 200 tysięcy zł. Tyle te endoprotezy powinny być zapłacone, nie są zapłacone. Następnie oddział laryngologiczny, to już mówiłem Państwu, 283 tysiące sprawy, 3 nadwyżce takie, że ona by zbilansowała tę sprawę. Oddział dziecięcy, niewielki, oddział dzienny dziecięcy, minus 56 tysięcy, ale to wynika z tego, że od marca my z tym oddziałem mamy problem z rozliczeniem, Narodowy Fundusz Zdrowia tego nie rozlicza. My te pieniądze najprawdopodobniej zyskamy, ale one nie pokryją tej wielkości sprawy, ponieważ tutaj są serce ludzi, którzy ten oddział praktycznie nie jest w stanie przy tym katalogu, który został zmieniony, w ogóle się zfinansować. W związku z tym ta dalsza decyzja o tym, że likwidujemy ten oddział dzienny i te dzieci będą zatrudniane w ramach oddziału po prostu. Inaczej będzie można je rozliczyć, inaczej można dostać za te same procedury pieniądze w oddziale normalnym, aniżeli w oddziale dziennym. Oddział dziecięcy jest na plusie 72 tysiące. No i liczba przyjęcia jak zwykle ma sprawę minus 547 tysięcy. Natomiast liczba psychiatryczna jest na plusie 53 tysiące. Razem wszystkie oddziały czerwackie mają sprawę na poziomie 2 miliony 126 tysięcy. Jeżeli chodzi o oddziały wędzińskie, to też powiem Państwu tak, że jeden oddział wewnętrzny przyniósł prawie 100 tysięcy, drugi prawie 100 tysięcy. Następnie oddział chirurgii ogólnej też sprawa 690 tysięcy. Ale rentowność dla porównania, bo tak sobie porównujemy mniej więcej jeden i drugi oddział. Jeden oddział ma rentowność minus 76%, a drugi ma minus 51%. Więc tutaj ta różnica jest dosyć istotna. Dlatego nasza decyzja, że tak dłużej nie może być, musi być jedna chirurgia i to nie można tak po prostu dalej funkcjonować. Oddział ginekologiczno-położniczy będzie minus 42%, czyli 690 tysięcy straty. A tutaj minus 76% rentowności. Oddział noworodków i wcześniaków minus 32%, 158 tysięcy straty. Oddział opieki paliatywnej ZYS na poziomie 133 tysięcy 16,4%, jeżeli chodzi o rentowność na plusie. Także, proszę Państwa, niestety, ale ten kryzys, który niestety odbił się na Narodowym Funduszu Zdrowia, bo to się odbiło z mniejszą składką na obronę zdrowia. Dwa, tą dyscypliną, którą trzyma w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia, niestety wpłynął na bardzo negatywnie na kondycję finansową naszego zakładu. Ja dla porównania też Państwu podam, że oddziały wszystkie poradnie specjalistyczne, jeżeli chodzi o poradnie czerwackie, miały niewielki minus na 20 tysięcy, bo jedne przynoszą zyski, inne przynoszą stratę. Będzie jest niewiele ponad zero, bo tam jest akurat 20 tysięcy do przodu. Natomiast, tak jak mówię, oddziały są najbardziej w tej chwili kosztochłonne. Oddziały powodują, że sytuacja w zakładzie jest bardzo trudna finansowa. Brakuje nam na płacenie normalnych, że tak powiem, realizacji normalnych zakupów typu odczynników, wody rentgenowskich, leków. Pojawiają się problemy z dostawami. No i najgorsze to jest to, że narastają nam rozwiązania wobec niektórych z tych dużych dostawców, którzy wykonują na przykład dla nas świadczenia na poziomie granicach 100 czy 150 tysięcy miesięcznie. Jeśli nie zapłaci pierwszej faktury, to Państwo wiecie, jak to lawinowo zaczyna narastać. A w pierwszej kolejności niestety płacimy pensje, płacimy składkę ZUS-owską i płacimy podatek. To są rzeczy, które niestety musimy odprowadzać i niewiele zostaje pieniędzy na zapłacenie pozostałych rzeczy. Dlatego, ponieważ jakoś Państwu się tam polityka określiła, że zakład nie dzieli się, jest jeden i będzie funkcjonował jako publiczny zakład, nie jako prywatny, ani jako spółka, w związku z tym to przyspieszenie tych kroków, które zmierzają do tego, żeby no niestety szukać oszczędności, ale jednocześnie tak optymalizować wykorzystanie tego, co mamy, żeby nie ograniczać dostępu do świadczeń medycznych. Pojawił się jeszcze jeden problem, który pojawił się w tej chwili nie tylko u nas na Śląsku, ale wszędzie w związku z wymaganiami, jakie określił Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę Państwa, no, zaczynają być problemy z utrzymaniem działalności tego typu, jak na przykład okulistyk. Narodowy Fundusz Zdrowia odżąda do doposażenia okulistyki w taką aparaturę, której wartość przekracza wartość kontraktu rocznego. W związku z tym, no, teraz przy takiej sytuacji finansowej nie wiem, czy my potrafimy utrzymać dalej działalność. My prowadzimy w tej chwili tak zwaną planowaną hospitalizację na okulistyce. Kupiliśmy w zeszłym roku aparat do ultrasonografii oka. Kupiliśmy w tym roku tak zwany tomograf komputerowy do oka. W sumie wydaliśmy na ten sprzęt no, gdzieś około 300 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia dalej twierdzi, że jeszcze powinniśmy kupić lampet i jeszcze powinniśmy kupić mikrofon, co kosztuje znowuż kolejne 200 tysięcy złotych. W związku z tym nie wiem, jak to będzie, bo straszą nas, że rozwiązanie jest nowe. No, a chodzi o zacznę, o operację zacznę po prostu. Rozwiązanie wprawdzie niewiele się robi, ale robi się w ramach tego kontraktu tyle, ile trzeba. I kolejna jest na zacznę, tutaj w naszym przypadku była niewielka, bo jak ja pamiętam, to była gdzieś w granicach 2-3 miesięcy. Natomiast w Polsce tutaj kolejki są i po 2-3 lata się czeka na ten zapisy. I w związku z tym, tak jak mówię, no ta okulistyka, zobaczymy jak to Narodowy Fundusz Zdrowia do tego podejdzie. Także te projekty, które Państwo macie uchwał, one wynikają m.in. z optymalizowania powierzchni, dwa, również dostosowania tej powierzchni do tego rozporządzenia Ministra Zdrowia, które określa normalnie, ile powinno być metrów dla dalej sali, jak łóżka powinny być ustawione. I my niestety spełniając te wymagania, uczeni jesteśmy do właśnie zmniejszenia liczby łóżek, a dwa jeszcze tak do zorganizowania czasu pracy, aby można było ustawić tak harmonogram czasu pracy, aby pracownicy, lekarze mogli pracować w tak zwanym systemie równoważnym, co dałoby możliwość osiągania przy wypracowaniu normy czasowej około 37-35 minut tygodniowo normalnych godzinnych zarobków bez konieczności wyżywowania. I to między innymi też miało, że tak powiem, podłoże w tych krokach, które tutaj mamy podjąć. Między innymi cztery połączenia dwóch oddziałów wewnętrznych, oddziałów chirurgicznych, oddziałów ginekologii i położnictwa. To ma spowodować, że w sumie mamy osiągnąć efekt, który się sprowadza będzie do tego, że obniżymy koszty utrzymania działalności przy obsłudze tej samej ilości pacjentów. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na ilość wykonanych punktów do wartości kontraktu, to z całą pewnością można powiedzieć, że część z tych punktów zupełnie jest wykonywana dlatego, że są takie możliwości w sensie bazy łóżkowej. Jeżeli bazę dostosujemy do prawdziwych wymagań, jakie są, to ta baza w zupełności wystarczy na realizację 100% kontraktu. Czyli, no, mówiąc trochę inaczej, chcę Państwu powiedzieć, że czasami my też wiemy, obserwujemy, bo wiemy, jacy pacjenci są. Czasami niekoniecznie wszyscy pacjenci muszą być leczeni w warunkach szpitalnych. Można niektóre diagnostyczne związane z jakimś wyjaśnieniem i ustaleniem rozpoznania sprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, co się da. Natomiast komfort posiadania takiej dużej ilości łóżek pozwala na prowadzenie tych pacjentów w szpitalu. Tak jak mówię, nie wszyscy do końca muszą mieć to w warunkach szpitalnych. Mogą to mieć w warunkach ambulatoryjnych zrobionych, a koszt pobytu takiego pacjenta, czy diagnostyki pacjenta w oddziale jest zdecydowanie wyższy od pacjenta, który na te badania diagnostyczne po prostu może przyjść w warunkach takich, które ja mam. Znaczy ja tyle z informacji, to nie Państwo już się mieli, będę zbyt silnie takie pytania, jak to wszystko potrafię, to odpowiem na nie i jeżeli będą jakieś jeszcze szczegóły dotyczące poszczególnego działu, to bardzo dziękuję to Panie Przewodniczący.
To może ja zacznę od pytania, czy te ograniczenia ilości łóżek na oddziałach spowodują jakieś zwolnienia personelu?
Te pytanie się powtarza często i ja chcę być tak, my korzystamy w tej chwili bardzo znacznie z pomocy pracowników, którzy nie są naszymi pracownikami macierzystymi. Czyli są to pracownicy, którzy pracują gdzieś tam w innym zakładzie, a u nas dorabiają, mają dodatkowe umowy i zastępują wśród średniego. Mamy sporo takich etatów i te etaty po prostu zostaną, tak jak nie będzie przedłużona umowa z tymi pracownikami. Macierzyści pracownicy tego szpitala wszyscy znajdą pracę tu na miejscu. Jeżeli chodzi o lekarzy, to myślę, że tutaj też nie będzie problemu, dlatego że my przy tym zmianie systemu na równoważny musi dojść do sytuacji takiej, że lekarz musi być, tak powiem, przypisany do oddziału. On musi wiedzieć, że on pracuje w oddziale i z tym oddziałem się utożsamiać. To też nie może być tak, jak do tej pory, że jest tu ma poradnie, tu ma gabinę, tu ma USG, tam jeszcze coś robi. Albo jest przypisany do oddziału konkretnie, tak, i ktoś się godzi, on tam musi pracować. To nie może być tak, jak ten system, który teraz ma. I myślę, że takim sposobem można wszystkich zagospodarować. Z tym, że tak jak mówię, szczegóły dokładnie, to nastąpią wtedy, kiedy Rada Powiatu przyjmie ten program. Jak Rada Powiatu tego nie przyjmie, no to szkoda. Tego, co ja myślę, chyba 30 września.
Czy były porozumienia właśnie to przygotowanie tej całej restrukturyzacji naszego szpitala, w ogóle szpitalnictwa z powiatem i czy tam to zyskało akceptację?
To znaczy ta koncepcja zyskała akceptację zarządu.
Zarządu jest.
Czy było to na przykład omawiane na Komisji Zdrowia Powiatu?
Były omawiane te zmiany na Komisji Zdrowia, będą omawiane jeszcze w tym tygodniu, odbywa się jeszcze jedno posiedzenie Komisji Zdrowia.
Jak to wygląda? Optymistycznie raczej?
To znaczy ja myślę, że pracownicy też dojrzeli do tego, że też musimy zrobić. Nie możemy dalej mówić w takiej strukturze, ze względu na to, że nie możemy tej pozwolić na doprowadzenie do osiągnięcia takiego zadłużenia zakładu, że tylko potem będzie można powiedzieć, trzeba będzie budować. A to niestety wszystkie szpitale odczuwają w tej chwili braki finansowe. My wiemy na przykład, że u nas w naszej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia no niestety koszty płacowe pochłaniają prawie 80% kontraktu. Natomiast na przykład mamy dane dotyczące Sosnowca, tego połączonego szpitala jedynki i trójki Zagórza. I tam płace pochłaniają 105%.
A czy to nie obniży rangi wielu szpitala w lecznym wiecie?
To znaczy te ruchy? Nie, myślę, że nie. Dlatego, że my tutaj nie zamykamy działalności, nie ograniczamy takiej działalności. Chcemy dostosować bazę do wymogów, jakie nas obowiązują. Nas obowiązuje rozporządzenie ministra, które mówi, że łóżko musi być dostępne z trzech stron. Co się dzieje? My mamy taki toalet w szpitalu, że łóżko jest dostępne tylko z jednej albo z dwóch stron. I na przykład łóżko nie może być długim bokiem przy ścianie. A my mamy takie sale, że nie da się inaczej ustawić łóżka, bo ono musi być bokiem przy ścianie. To są te małe sale, które są na każdym oddziale. I to jest niestety to, co nas ogranicza. My nie mamy na oddziałach, proszę Państwa, toalet dla odwiedzających. My nie mamy dla odwiedzających szatni na oddziałach. Tak powinno być. Powinny być pokoje. Powinny być różne pomieszczenia, które wynikają z tego rozporządzenia. I wbrew pozorom szpital duży, ale tych pomieszczeń nie ma. Na żadnym oddziale nie ma pomieszczenia tak zwanego pod sportem. Czyli jak pacjent umiera na oddziale, to zwłoki obowiązkowo mają być przechowywane 2 godziny na oddziale w tak zwanym pomieszczeniu postmortem. Ani jeden oddział nie ma takiego pomieszczenia. To są pomieszczenia, które powinny być, prawda, pozbawione okien, ogrzewania, powinny być wentylowane pomieszczenie. I co się dzieje? No, albo łazienka zostaje, albo zostaje sala chorych, gdzie się resztę pacjentów, no, albo oddziela parawanami. I to, proszę Państwa, no, to nie tędy droga. My musimy iść w kierunku takim, żeby jednak ten pobyt był pobytem godnym człowieka XXI wieku. No, to nie możemy się zatrzymywać na tym etapie. I to pozwoli na osiągnięcie takich pewnych takich warunków. Natomiast tak jak mówię, no nie ma tego i jeżeli w tej chwili złożyliśmy 2 wnioski, proszę Państwa, o dofinansowanie na środki unijne. Jeden wniosek dotyczy Żelazi, jest to wniosek na kwotę prawie 11 milionów. Jest to wniosek na remont bloku operacyjnego z budową rozprężalni tlenu i rozprowadzeniem sieci zadłużb medycznych w szpitalu. I jeżeli to ten projekt wypali, to jesteśmy naprawdę w stanie zrobić tutaj taki blok operacyjny, jaki powinien być. Dlatego docelowo chirurgia będzie w tym razie. Dlatego, że ten blok operacyjny będzie stwarzał możliwości operowania czy wykorzystania go nawet, powiedzmy, że nie 24 godziny na dobę, ale nie tak, jak się do tej pory robi, się to operuje do godziny 14-15, tylko będzie można operować zdecydowanie dużo więcej, ponieważ warunki sanitarne pozwolą na wykonywanie takiej ilości takiej.
A czy ta reorganizacja, za tą reorganizacją rozumiem tej całej struktury całego szpitala, czy idą środki, które pan dyrektor będzie mógł pozyskać dla wykonania pewnych zmian?
Więc, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jeżeli te pieniądze z Unii będą, to one będą przeznaczone w takiej wysokości tutaj na budynek Czarowski. W tej chwili przygotowujemy ogłoszenie o przetargu na remont ginekologii położnictwa w Będzinie, żeby dostosować tamten oddział do przejęcia zadania całego powiatowego i na ten cel starostwo powiatowe przeznaczyło 1 700 000. To jest, te środki mają pozwolić na dostosowanie również tego obiektu do wymagań, utworzenia tam dodatkowej sali do siedzibę sali, bo jest sala operacyjna. Nie ma, jest to raportowe, nie ma sali do cięć. W związku z tym ten remont się rozpocznie najprawdopodobniej w tym roku jeszcze i działalność ginekologiczną będziemy prowadzić w Żelazi. To może potrwać około 4 miesięcy. Jeżeli nam się uda stworzyć część położniczą, to byśmy to chcieli zrobić. Tylko nie wiemy, czy sanepid zwoli nam na otwarcie takich warunkach, jak to zrobiliśmy.
A pytanie jest a propos właśnie tego, skoro jest tą inwestycję w Będzinie, jeśli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy. Czy jeżeli w Żelazi będzie ta tlenownia totalna, będzie blok chirurgiczny, czy nie byłoby również przyczyn ekonomicznych sensowne, aby ginekologia i położniczy w Żelazi się na to dopiero.
Znaczy, owszem, ze względów ekonomicznych może by się i tak dało zrobić, natomiast jest jeszcze sytuacja tego typu, że działalność ginekologiczna, jeśli chodzi o statystyki w Będzinie, to jest 1800 pacjentek rocznie, a tutaj niestety jest to ilość w Będzinach 800-750 osób. Ilość porodów, jakie się odbywały w Będzinie, to Państwo wiecie, to około 1500, w tej chwili 480-490. Niestety odbywało się te porodów 200 parę. W związku z tym ta działalność i
nie ma mocy
naszych pacjentek przemawiał za tym, że tą działalność należałoby utrzymać tam. Zatem jest to oddzielny budynek, który wbrew pozorom może nie jest za duży, ale spełnia będzie te wszystkie oczekiwania i tą ilością łóżek, jaka pozostanie tam, powinniśmy wykorzystać, że tak powiem, maksymalnie dla pod kątem ma możliwości środkowe i możliwości diagnostyczne. To znaczy tak to będzie wyglądać, to nie jest typowa sprawa zmianowa. System taki, że trzeba wypracować swoją normę, a ona będzie wypracowana na różni. Ordynatorzy będą ją wypracować tylko rano. Natomiast asystenci będą ją wypracować różnie. Realowo, bo no, to znaczy tych, gdzie można będzie to wprowadzić. Dlatego, że Państwo nie wiecie, ale lekarze wezwali mnie jako dyrektora zakładu do wykładu, do podniesienia intencji w związku z tym, że starzyści mają stawkę określoną tam na poziomie 3-6, a asystenci, czy młodzi asystenci u nas mają 2-3. W związku z tym wezwali mnie do zakładu i poszukania takich rozwiązań, żeby to było możliwe. Więc takim rozwiązaniem jest wprowadzenie równoważnego czasu pracy i wtedy będą pracować lekarze normalnie, tak jak powiedziałem, 160 parę godzin miesięcznie za przyzwoite pieniądze, bez dyżurowania. Dyżury będą utrzymane tylko w izbie przyjęć, no i w działach tych, które muszą być w gotowości, czyli na przykład w anestezjologii, jak również w tych oddziałach, a w takim oddziale w tej chwili staje się dla nas oddział ortopedii, gdzie brakuje nam obsady personalnej, żeby wprowadzić system równoważny. System równoważny można wprowadzić wtedy, kiedy jest ordynator plus 7 asystentów. Dlatego, że tak, jeden jest na urlopie, jeden chodzi po dyżurze, bo to tak jest obowiązek odpoczywać, ktoś tam się szkoli jeszcze, w związku z tym, żeby pracować w normalnym systemie, to musi być taka liczba, taka opcja.
Czy ten płaci od zysku podatek?
Płaci od zysku podatek, z tym, że powiem szczerze, nie wiem, jak wygląda sytuacja za 2008. Muszę sprawdzić. Zaskoczyło mnie to pytanie.
Nie, bo za to płacą 19 godzin podatku.
No to nie,
tak. A drugie, jak to jest ten.
Nie wiem, dowiem się na chwilę, zadzwonię do księgowej.
Pytanie się ostatnie, bo wiem, że musieli dobrać
proszę, proszę
na porównanie na rzecz kierunku.
Tak.
To polega na tym, że dyrektor zakładu
będzie
zatrudniony. O to pani pani tak. Ona również daje opinię, która zdrowa się.
No jest tak, że jeżeli chodzi o kierowców oddziału, to można może ich powołać dyrektor bez postępowania konkursowego. Ale proszę Państwa, dla czystości zasad i tak dalej, w rozmowie z panem starostą uważaliśmy, że pobraliśmy jednak jakieś postępowanie, to już nie będzie organizowane przez okręgową izbę lekarską, gdzie praktycznie no, dyrektor nie ma żadnego tam jedno zdanie na chyba 8 członków komisji i praktycznie to decyduje o tym izba. Natomiast tutaj chcemy zwiększyć się również odpowiedzialność tych osób za prowadzenie
działania. Ja chciałam pana dyrektora zapytać przede wszystkim o to, czy jest już taka pewność, że starzec szpitala w Będzinie powiatowego pozostanie w dotychczasowym stanie, czyli jakoś szpital niepubliczny, działający tak jak dotychczas bez przekształceń, czy takie uwa, czy że tak powiem, czy tak się ogólnie mówi w powiecie, czy jest to już podjęta decyzja, czy podjęta przez właściciela, czy założyciela, czy właściciela szpitala. Jeśli tak lub nie, to chciałabym zapytać, czy te zmiany, które teraz są wprowadzane, czyli te likwidacje oddziałów, zmniejszanie ilości łóżek, czy to, co jakby ma przynieść oszczędności w szpitalu, czy to wystarczy się tego, co tutaj w materiałach mamy, że trudna sytuacja finansowa zakładu spowodowana jest w głównej mierze wzrostem kosztów pracy. Ja rozumiem, że tutaj te oszczędności to będą, nie będą podpisywane umowy z tymi, którzy nie wykonywali pracy, ale nie liczy się tych kosztów do kosztów pracy, bo jeżeli jest umowa z firmą, która daje swoich pracowników, czy ktoś ma swoją własną działalność, to wtedy to się nie nazywają koszty pracy. Bo to są koszty usług, które ktoś świadczy. tylko wtedy, kiedy jest to zatrudnienie umowy o pracę. I zatem chciałam zapytać, czy ten wzrost kosztów płac przy tym zatrudnieniu, jakie pozostanie, bo ten wzrost, jak to pan dyrektor mówił, pracownicy lekarze też zarzucili sobie, czyli czy to, co o czym pan dyrektor mówił, jest z tym wzrostem kosztów, czy tu się da jakieś inne oszczędności jeszcze zrobić na samych kosztach, jak tutaj rozumiem, w kosztach pracy. Teraz mówi się też o tym, że te zmiany są wyłączone wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia. Te wymagania się nie zmieniły. Z tego, co pan dyrektor mówił, one nawet wzrastają. Kiedy pan dyrektor o tym mówił, to się właśnie zastanawiałam, w jaki sposób leczeni byliśmy my i nasi rodzice czy dziadkowie do tej pory. Bo ja rozumiem, że jest XXI wiek i są pewne wymagania, ale naprawdę liczy się pacjent, który często jest wszystko jedno, czy on leży, prawda, bokiem do ściany, czy nie, bo to moje to samo poczucie i to, że nie czeka pomocy, już jest taką terapią i być może, że łatwiej się wyleczy, jak natychmiast zostanie przyjęty, niż nie, bo jeszcze lekarz i innych obsługi, to jeszcze przecież jest ważna świadomość pacjenta, ta chęć do wyleczenia. Czy to nie jest zarzut pana dyrektora, ale czasami wydaje mi się, że dla tych procedur i tego co wymyślają ludzie, którzy biorą też na to pieniądze z ministerstwa czy gdzieś tam indziej, wymyślają w taki sposób, że być może że trzeba będzie niektóre szpitale albo całe oddziały zamykać, tylko dlatego, że o parę milimetrów nie można łóżka przesunąć, prawda? To trochę mnie zdziwi, dlatego że wydaje mi się, że to nie ma takiego znaczenia, bo to są tylko procedury, suche fakty, a pacjent zawsze nie wie. Ale rozumiem, że to jest konieczne, więc jaka jest możliwość dostosowania się z tymi wymaganiami, oprócz tylko tych właśnie likwidacji łóżek i tego, żeby te przestrzenie były, bo wydaje mi się to takie niewystarczające. Te zmiany wydają mi się bardziej kosmetyczne niż te programowe. Mamy jeszcze jedną przyczynę trudnej sytuacji finansowej szpitala. Narastający brak wykwalifikowanych kadr medycznych. Jak rozumiem, to się łączy też z tym pierwszym punktem dotyczącym tych przyczyn, ponieważ jeżeli są braki, to musimy zatrudniać, i to znaczy, że jest wysoko kwalifikowane siły, czyli potrzebny nam jest większy fundusz płac. Chyba, że jest to kwestia również kwalifikacji tych lekarzy, którzy już pracują. Chodzi o podnoszenie kwalifikacji, ale na to też są potrzebne pieniądze, bo jak rozumiem, lekarz chyba wyłącznie, ale tutaj nie mam takiej wiedzy, wyłącznie sam na swój koszt się nie podnosi swoich kwalifikacji, tylko pracodawca jest też chyba zobowiązany, tym bardziej jak ma taką potrzebę, do tego, żeby temu lekarzowi czy pielęgniarce w tym pomagać. Jeśli są to takie przyczyny, o których tutaj mowa, to główne pytanie moje jest tak, czy to wystarczy, do kiedy te zmiany i kiedy w jakiej sytuacji może się okazać, że to, co zostanie wprowadzone, te zmiany, że one będą niewystarczające, pan dyrektor uważa, czy to starczy na 2 lata, na 3, czy na więcej, jeżeli by zarówno wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i przepisy ustaw pozostawały na nie na tym samym niezmienionym, w tej samej niezmienionej w tym samym
tekście.
Dziękuję.
Odpowiadając na Pani pytanie, z informacji, które zostały przedstawione na Komisji Zdrowia, przedniej Komisji Zdrowia w Komisji, padło jasne stwierdzenie, że zakład zostaje zakładem publicznym, niepodzielonym i będzie funkcjonował w takiej strukturze w tej chwili, z tym, że oczekuje się przyspieszenia zmian dotyczących zmian organizacyjnych, pozwalających na utrzymanie działalności, a jednocześnie na obniżenie kosztów tej działalności. Odpowiadając na pytanie o kadrach,
To sprawozdanie oczywiście jest sprawozdaniem do 2006 roku, więc w czasie my musieliśmy zwiększyć zatrudnienie i to wykwalifikowanych kadr medycznych, głównie w zakresie psychologii klinicznej, logopedii i rehabilitacji. Wymagania, które położył fundusz na zakłada, zmusiły do zatrudnienia tych ludzi, bo inaczej groziło zerwanie kontraktu i nieprowadzenie działalności w ogóle. Na przykład, żeby prowadzić oddział darowy w ramach neurologii, my tam musieliśmy zatrudnić dodatkowo kilka osób. To są te kwestie związane z kadrą, którą musieliśmy poszukiwać. Następna rzecz. Proszę Państwa, pracownik rentgenowski jest obowiązek zatrudnienia tzw. fizyków medycznych, czego nie było do tej pory. Znaleźć fizyka medycznego to nie jest tak łatwo. Jeżeli się to już znajduje, to on oczywiście przychodzi na jakąś tam bankową część etatu, ale to są właśnie te kadry kwalifikowane, które muszą w tej chwili pracować w zakładzie. Mówiąc dalej o kosztach osobowych, tym co Pani mówiła, ja być może się źle wyraziłem, ale te oszczędności związane z tymi etatami to były z pytania do Pana doktora Kocińskiego, który pytał o kadrę, czy będą zwolnienia i tak dalej. Ja powiedziałem, że wiele osób u nas pracuje dodatkowo na dodatkowe umowy i to są osoby, które nie są związane z zakładem umową o pracę, są podstawową. Co nie znaczy, że oni nie na umowę o pracę pracują, czy na umowę zlecenie. Ale one są liczone, to są właśnie te koszty, które są jednak liczone do kosztów osobowych. I z tymi osobami po prostu nie będziemy dalej przedłużać umów. Natomiast ci pracownicy nasi będą mieli normalne umowy bez żadnych ograniczeń, w sensie takim, żeby wypowiadać likwidacji i stanowiska pracy. Jest dużo osób, które też pracują u nas na zasadzie takiej, że pracują, bo jeszcze będą chcą, ale nic nie muszą. To są te osoby, które są zawsze w dyspozycji. Natomiast oczywiście są osoby, które są niezbędne i które no, trudno zastąpić innymi. W związku z tym tutaj proszę mi wierzyć, że te sprawy osobowe to będą szczegółowo analizowane, bo zapewne i związki się włączą w dyskusję i w jakiś taki wspólny program zatrudniania, ale dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście organ założycielski, czyli Rada Powiatu, przyjmie ten program. Jeżeli nie przyjmie tego programu, no to trzeba będzie szukać innych rozwiązań. Także nie wiem, czy ja odpowiedziałem Pani w wystarczający sposób, czy też nie, bo dużo tych pytań było na sali.
Nie, to takie jeszcze jest to pytanie główne, czyli chodziło mi o to, czy ten program, jak rozumiem, to jest jakieś krótsze przedstawienie nam informacji, czyli to, co my mamy teraz na tych dyskusjach, to nie jest program, to jest
działalności.
Natomiast program przygotować się Państwo w szpitalu, czyli program przygotowany, nie wiem, czy to dyrekcja, czy takie odwiązki zawodowe i inne, czyli Państwo będą najbliżej, przygotowali się, czy przygotowujecie program, proponujecie te pewne oszczędności, widzicie w cenie, tak, że się oszczędzać nie da, bo tak mi się wydaje, że na tych płacach to się chyba wiele oszczędzić nie da, ponieważ jeżeli jeszcze są potrzebne takie ludzie z tak wysokimi kwalifikacjami, to nawet jeżeli się ograniczy tę ilość pracowników o 10%, to wydaje mi się, że tak bardzo dużo też, to i tak oni wymagają też wyższego wynagrodzenia. Czyli nie jest chyba tak łatwo oszczędzić na kosztach płacy. Natomiast pytałam, czy to, co zaproponowaliście Państwo, co nam przedstawiono, na jak długo to wystarczy, jeśli sytuacja nie zmieni się ani w Narodowym Funduszu Zdrowia, ani w ustawach, czyli to, o czego możemy po tych zmianach oczekiwać za rok czy za dwa lata? Czy to jest program na doraźne załatwienie problemu? Czy jest to na dłuższe? Czy to jest już rzeczywiście program restrukturyzacji, czy to jest wyjście wyłącznie naprzeciw problemom, które są problemami bieżącymi i załatwienie tych bieżących problemów, a nie dalszych?
Jeżeli się nie zmieni sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia, to na pewno trzeba będzie kolejne kroki również podejmuje. Natomiast dzisiaj nie ma pewności żadnej, bo my nie mamy umowy wieloletniej, która by mówiła, że mamy gwarancję, że co roku umowa jest na tym samym poziomie lub wzrasta na przykład na poziomie 1 czy 2%. Żadnej takiej pewności nie mamy. My w zeszłym roku nie mieliśmy żadnej pewności, że na przykład dostaniemy pieniądze za nadwykonanie, a dostaliśmy. W tym roku rozpoczęliśmy rok, gdzie też rzeczywiście było trochę nadwykonań i nie dostaliśmy ani grosza. Łącznie z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia okłamał zakłady, mówiąc o tym, że sam przesunie środki w ramach własnego kontraktu z nadwykonania na niewykonanie. Nie zrobił tego, a teraz chcę, żebyśmy wzywali do ugody przedsądowej. Także wie pani, o przyszłości działalności w powiązaniu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia to jest naprawdę bardzo trudno wypowiedzieć coś, co będzie rzeczywiście skutkować w przyszłości takim faktem. My nie mamy pewności z Narodowym Funduszem Zdrowia ani wielkości umów, ani tego, co wymyśli. Ja nie mam pewności, czy do końca roku utrzymamy wszystkie umowy, na przykład z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bo tak jak podałem przykład tej okulistyki, to jest instytucja, która szuka w tej chwili dziury w całym, żeby znaleźć pieniądze, ponieważ jest kryzys. Jeżeli pani czyta na przykład, że gdzieś tam teraz na przykład nałożyli 5 milionów kary na szpital w Obojcu, bo robili jakieś tam badania, to też jest szukanie pieniędzy. To jest tak, że szuka się w dokumentacji medycznej i wysyła się kontrolę po to, żeby znaleźć cokolwiek, a wtedy fundusz ma zgodnie z prawem zapisanym w umowie nałożyć karę. Nie, że na przykład lekarz receptę źle przepisał na lek, który kosztuje 12,50, tylko że na przykład ma prawo nałożyć karę w wysokości takiej i takiej do wartości kontraktu. I tak to jest, że myśmy przeżyli takie kontrole i mieliśmy zakwestionowany na przykład jeden przypadek na neurologii, że był zakwalifikowany do wyliczenia udaru, a nie ma wykonanego trzeciego parametru, chodziło o czas przepchnięcia. Bzdura, która kosztuje złotówkę. No nie zrobił ktoś tam do trzeciego parametru. Wie pani, jaką karę nam nałożyli? 20 tysięcy. A zatem udar, wie pani, jak rozlicza fundusz? 3,5 tysięcy. Więc tak to wygląda. I dlatego ja nie jestem w stanie mówić dzisiaj, że to, co myśmy sobie teraz ustawili, tak to będzie w przyszłym roku, za 2 lata, za 3, za 4. Tak jak się zmienia u nas w służbie zdrowia z kontraktowaniem z Narodowym Funduszem Zdrowia, to proszę mi wierzyć, trzeba codziennie wychodzą nowe komunikaty, które mówią o kolejnych zmianach. Trzeba śledzić to na bieżąco. Dlatego ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć, czy na tym się skończy i to gwarantuje funkcjonowanie na kilka lat. My widzimy teraz takie możliwości, żeby tak zapewnić pacjentom dostęp, możliwości leczenia, poprawić warunki i poprawić warunki pracy dla personelu. To są takie trzy kierunki działań, a przede wszystkim efekt finalny to jest to, żeby obniżyć maksymalnie koszty działalności zakładu. Jeżeli się to uda, to będzie sukces. Natomiast to, co dzisiaj usłyszałem od dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia na temat przyszłości, to chcę państwu powiedzieć, że rok 2010 ma być kontrakt niż od 20%. Więc ja sobie w ogóle już tego nie wyobrażam. Ale to na razie zapowiedź. A pani minister chodzi i mówi, że zapłaci za wszystkie nadwykonania. No to jest tylko...
Czyli wierzę, że chociaż nie będę się... Czyli jak rozumiem, tak naprawdę mogłoby się zdarzyć tak, że jeżeli Narodowy Fundusz się uprze, żeby, że tak powiem, nie podpisać kontraktu, wyeliminować kogoś z tego rynku, to to się może udać.
Tak.
Przez taką kontrolę, czyli w zasadzie można powiedzieć, że nie ma żadnej pewności co do przyszłości żadnego z tych publicznych szpitali i może się okazać, że no nie wiem, jak pan dyrektor krzywo spojrzy na dyrektora Narodowego Funduszu, to on swoimi działaniami może nas w ogóle wyjść.
Nie, tak nie będzie, bo dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach to jest mój kolega powiedział mi, tak? I rozmowy są między nami szczere. Nie ma tam jakiegoś fałszowania informacji. I on mówi prawdę.
Natomiast
się okazuje, że dyrektor funduszu, oddziału funduszy kompletnie nie może żadnej decyzji sam podjąć, tylko po prostu prezes. Jeżeli mu prezes nie zezwoli, nie może nic zrobić.
Mówi pan prezes, pan prezes, ale nie mogę jej rozwiązać, bo mi prezes nie zezwala.
To ostatnie pytanie zapytam pana dyrektora też jako lekarza. To jakie jest nam to lekarstwo? Bo w końcu jesteśmy, to nie tylko my jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy jak graczy, wszyscy mają takie kłopoty, że możemy coś zrobić jako społeczność.
Pytanie
retoryczne. Pytanie retoryczne. Bo to znaczy, że wszyscy jesteśmy bezczynni, a tu problem jest, że nie znamy tego końca. Ale bezczynni też
wolicie. Państwa, my zdajemy sobie sprawę z tego, że jest taka sytuacja, pomimo tego, tak jak powiedziałem, nie wprowadziliśmy drastycznych ograniczeń przyjęć do szpitala, nie ograniczyliśmy kolejek do lekarzy, pewnie, że są kolejki, bo pewnie jak Państwo korzystacie, to wiecie, że gdzieś w jakimś są kolejki nawet na przykład. Ale zrobiliśmy tego, co zrobili niektórzy inni. No, wprowadzili po prostu takie restrykcje, że nie ma, ale patrząc, że stan życiowy zostaje przyjęty, to co niektóre szpitale są, przełożyły operacje na przyszły rok. Już wyczerpały limit na ten rok, nie przyjmują w ogóle ludzi do tego wieku.
Ale to jest takie, bo jeżeli my będziemy likwidować, bo może jest jeden punkt terapii ze szpitalnej 40. Akurat jest, co się dzieje na Rzymota, 80, co się dzieje na Raczkowskiej 27 i tam są kolejki po prostu. I w tych kolejkach, które już tam są z innych rejonów, do tych kolejek teraz przystąpią nasi pacjenci. A przy chemioterapii już kolejki i...
Ale my nie mamy już kontraktu na chemioterapię.
No ale
bo dlaczego nie mamy kontraktu? Bo nie mamy, bo musielibyśmy zatrudnić onkologa na cały etat. A wie pani, jaka jest wartość kontraktu miesięczna na chemioterapię? Nawet na 1/10 etatu nie wystarczyłoby. A musimy mieć onkologa na cały etat i 4 pielęgniarki przeszkolone z onkologii. I to jest warunek. To są właśnie te kwalifikacje, o których mówię. I to jest problem. Wprowadziliśmy to, mamy konsultanta jednego onkologa, który przyjeżdża do nas, ale nie znaczy, musi być na całym etacie normalnie onkolog. A onkolog, żeby przyszedł na etat, już pani ma, to jest 8 tysięcy złotych w tej chwili. Nie mówiąc o kosztach nakładu. Specjaliści się sami cenią w tej chwili. Pediatracy ich nie chcą. Znaczy, proszę Państwa, to jest koszt zatrudnienia pediatry, to jest około 5-6 tysięcy złotych. W sesji plus koszty.
Panie dyrektorze, rozmawialiśmy to ostatnio. No, szkoda też słów, życzymy Panu końskiego zdrowia. Podejrzewam, że mówiłem, żeby Pan miał też zdrowie, bo walka z tym funduszem, z którym Pana kolega jest, system jest chory. Oszczędźmy sobie tego czasu. Pan dyrektor wie, co ma robić i system jest tak bardzo chory przy tym społeczeństwo. Wydaje mi się, że jestem jeden z mieszkańców, który odezwałby się tak. Nie obchodzimy tam wszystkie, ale co będą zabiegi. Każdy mieszkaniec chce być obsłużony, niego poczekał. Nie czekał na listopad na badanie, nie czekał na grudzień na badanie, czy ta inne sprawy. To są ludzie, to ja słyszę głosy i nie tylko w naszym szpitalu przecież. W ogóle społeczeństwo się krużeje, jak zaczął ten system, jak pan powiedział, łóżka parę milimetrów, trąbę od ściany, jak będzie tak to układali, to może wszyscy przodem, bagami przodem wychodzić.
To się nie tak, panie radny, dlatego że dostęp odpowiedni do łóżka w momencie, kiedy leży na nim chory i konieczne są wykonanie odpowiednich zabiegów, on musi być. W momencie, kiedy nie ma, we wszystkich klinikach, mam ze sobą teraz w tym roku doświadczenia, wszędzie jest tak, że łóżko jest z trzech stron dostępne i wszędzie jest tak, że jest dostarczany z nami. W dzisiejszych czasach jest to po prostu norma.
To tak samo jak słaby dyrektor przychodzi do zakładu, nie robi nic zakładu, ja poprawię sprawę, że pan tu ubiera te papierki, kwiatki i morwanie. Bo to jest zagadki ludzi, że nowy dyrektor, nowy prezes przychodzi i to robi wrażenie. Ludzie są w zakładzie i tutaj pan dyrektor oczekuje większych działań po to, że pan musi się tłumaczyć przez ludzi, z bezpieczeństwem, przed lekarzami, żeby naprawdę były te kolejki mniejsze i to szkoda słów. No. Życzymy zdrowia panu, jak powiedziałem, na ostatnie i tak samo, żeby pan podbawił się właśnie o te nasze zdrowie.
Ja prosiłbym jeszcze pana dyrektora o uszczegółowienie tej kwoty 110 tysięcy. Ile tych łóżek do łóżka, na jaki jest to, że
ja mam pismo, tak jak to
sobie. Ja powiem, że
jeszcze kolejne potrzeby, takie niezbędne, które normalnie byłyby konieczne na ten rok.
Ja mogę przeczytać, bo tu jest pismo.
Tak, tak, proszę.
110 tysięcy, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup 24 łóżek rehabilitacyjnych, w tym 4 typu przeznaczeniem dla szpitala oddziału neurologicznego, rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacyjno-opiekuńczego. Szacunkowy koszt zakupu jednego kompletnego łóżka rehabilitacyjnego waha się średnio na poziomie 4600, czyli to będzie 20 łóżek, około
90.
Czy łóżka Egertona są droższe? Tak. Jedna łóżka typu Egertona to około 6000, 4 łóżka około 24000. Faktyczny koszt zakupu zaplanowanej liczby łóżek będzie wynikiem przeprowadzonego wstępnego postępowania przetargowego. No i to
przecież. Ile ma być łóżek w ogóle na chirurgii? Czy to będzie oznaczało, że będzie już...
Nie, te łóżka nie idą na chirurgię. Te łóżka, tak jak pani pytała, przeznaczone dla trzech oddziałów. Przede wszystkim Egertona łóżka są przeznaczone na oddział udarowy, czyli dla tych osób, które są nieprzytomne i które trzeba przewracać, prawda, bo to łóżko to pozwala. Bo Egertona łóżko to jest łóżko łamane w każdej pozycji i elektrycznie sterowane, czyli można nogi podnieść, boka podnieść, opuścić. Po prostu umożliwia pacjenta nieprzytomnego pielęgnację przede wszystkim, bo chodzi głównie o pielęgnację, o to, żeby odleżeny nie były i po to są te łóżka. Natomiast łóżka rehabilitacyjne, te pozostałe, to są łóżka, które są raczej wymagane również przez z kolei rozporządzenie ministra zdrowia, które mają zabezpieczenia boczne po prostu, żeby pacjenci nie wypadali z tych łóżek. I to są łóżka również, które mają ruchome płaszczyznę pod plecami i pod nogami. Dlatego one są trochę tańsze, bo mają mniej skomplikowane wyglądy. Ale to są łóżka, które powinno się do... Wszystkie łóżka takie powinny być, proszę Państwa. Każde łóżko powinno mieć możliwość zabezpieczenia boku, bo nigdy nie wiadomo, jaki pacjent trafi na to łóżko. Pacjent pobudzony, który potrafi, prawda, spaść, jeszcze uszkodzić się i narobić sobie pokłosła wszystkim personelowi, że nie został dopilnowany, a takie łóżko zabezpieczego przed chociażby nawet i takimi upadkami przypadkowymi. Dlatego w tych trudnych czasach, proszę Państwa, są łóżka, które pamiętają początek tego szpitala. I gdyby wszystkie je wymienić, to by trzeba było naprawdę przeznaczyć kupę pieniędzy na to. To jest naprawdę celowe. To jest już ukierunkowane na pacjenta. Na to, żeby ten pacjentowi się rzeczywiście wygodnie leżało.
Tak, ale mam pytanie, ponieważ tutaj jestem sprawozdanie, że tak, 10 łóżek rehabilitacyjnych, ja już takich dużych, może innym, ale to już dokonano zakupu w 2008 roku.
Tak, proszę mają.
To chciałam zapytać, jaki będzie teraz, jaki będzie, procentowo będzie, bo już pewno po pojedynczą szkalę kupowaną.
W zeszłym roku i w tym roku udało się, załatwić pieniądze z fundacji przy elektrowni Magisza. I cała fundacja przeznaczyła kilkadziesiąt tysięcy złotych, tam chyba jest napisane ile, na łóżka. Oczywiście te pieniądze ich zezwalają na kupno, nie wiem, jakbyśmy to policzyli, średnio około 3 łóżek, 15 tysięcy są 3 łóżka rehabilitacyjne, znaczy bardziej ortopedyczne z klatką bałkańską, czyli z tym oprzyrządowaniem, bloczkami takimi. I te 11 łóżek zostało zakupione w zeszłym roku dla ortopedii, w tym roku drugie 11, znaczy 10, jedno jest, że tak powiem, gratis oddane jako rabat, no to wynegocjowany. Z szafkami przyłóżkowymi. Oddział ortopedii posiada w tej chwili 22 łóżka, nowe, kompletne, z szafkami przyłóżkowymi, nawet 10, 11 łóżek jest z klatką bałkańską, a 11 łóżek jest z zabezpieczeniami bocznymi. I dodatkowo szafki. I to są łóżka, które, tak jak powiedziałem, udało się z elektrowni Magisza załatwić tam parę złotych na dofinansowanie, resztę pieniędzy dołożyliśmy my. Natomiast te łóżka, które teraz mamy zakupić, to będą dla trzech oddziałów, tak jak powiedziałem. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, oddział rehabilitacji i oddział neurologii.
Dalsze potrzeby.
Tak.
Panie doktorze, potrzebno, my mamy tyle, my mamy wyposażenia rehabilitacji jeszcze do tego.
Tak, panie
magistrze, w zeszłym roku udało się nam doposażyć rehabilitację w wysokości 82 tysięcy złotych, ale potrzeb jest jeszcze więcej. Potrzeb, ja Państwu powiem, każdy oddział powinien mieć tak zwaną zmywarkę do basenu. Jedna zmywarka do basenu kosztuje 30 tysięcy złotych. To sobie proszę pomnożyć oddziały razy 30 tysięcy. To jest to ofiarne tylko o higienicznych rzeczach. Bo o ile Państwo pewnie wiecie o tym, że w tym roku szpital zbogacił się o aparaturę medyczną z Fundacji Świętego Rafała, którą udało mi się osobiście załatwić za obu szpitali i szpital Czarski otrzymał nowoczesny ultrasonograf, otrzymał kardiomonitory, defibrylatory. Nie pamiętam co tam jeszcze, ale to pewnie napisane będzie w tym. W każdym razie, proszę Państwa, prosto, znaczy 30 tysięcy, taki super nowoczesny. Są rzeczy, których nikt by nie kupił nam, bo to wartość zakupu razem dla obu szpitali to 1 300 000, a podział jest taki, że trzeba 650 wynik 620. Tak mniej więcej jest wartość tego sprzętu. I to urządzenie, które jest na sali operacyjnej dla ortopedów w tej chwili, naprawdę, to proszę mi wierzyć, to co pisała pani redaktor w gazecie, że to jest S-klasy, że wtedy to taka jest prawda. To jest najwyższa próba. Także teraz ortopedzi tylko jeszcze, żeby wykorzystać to potrafili w pełni, to będzie z korzyścią dla pacjentów. Aparat USG zastąpił aparat, który Państwo kiedyś kupiliście jako miasto, nie wiem, 8-9 lat, jeśli nie wiem, miał, który się psuł, nie można było obradować, inna technika w ogóle w tej chwili, aparat kolorowy, Doppler, małym Dopplerem, czyli można robić badania przepływu przeznaczenia, można robić badania na aorcie brzusznej, wszystko co chce ten diagnosta może sobie zobaczyć. Także proszę wierzyć, że jest to sprzęt wysokiej klasy. A 5 kardiomonitorów, które zostało zainstalowane, no to są urządzenia, które również, proszę Państwa, wynikają z wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Że na oddziale na przykład ortopedii musi być kardiomonitor. Na oddziale laryngologii musi być kardiomonitor. Kiedyś tego nie było. A te kardiomonitory, no w sumie było 8-5 powiedziałem, grupy zostało przeważnie 3 koszy do wycina. Defibrylatory też, nowoczesne dwufazowe, proszę Państwa, gdzie kiedyś defibrylacja jak się robiło pacjentowi, to trzeba było użyć od 150 do 200 chyba latów dżuli na napięcia, prawda? A w tej chwili w tych nowych dwufazowych to jest Państwa 7, 8, 12, można robić tą defibrylację kilkanaście razy. I pacjenta się nie upiecze, ale o to chodzi. Także to jest taki postęp. I to też szpitale się wzbogaciły o to. I to, no, powiedzmy, że akurat ja tego przypisuję, bo to jest moje zadanie.
Jeszcze jakieś...
A propos sprzętu, bo wyszliśmy z tego. Panie doktorze, naprawdę proszę mi wierzyć, my możemy przygotować listę taką z tego sprzętu. Potrzeby są duże, naprawdę są potrzeby duże. Tak jak mówię, no, jest sprawa do dokończenia doposażenia zakładu rehabilitacji, jest sprawa doposażenia oddziału w te urządzenia, które wynikają z przepisów, które są. My w tej chwili robimy, proszę Państwa, remont oddziału neurologii, także jakbyście Państwo słyszeli, będziemy mieli pewną ograniczoną działalność, jeżeli chodzi o neurologię. Sprawy ostroudarowe będą kierowane do Zawiercia, Sosnowca i Bytomia, ponieważ wyłączamy w tej chwili od 1 października z działalności tą część udarową i tam wchodzi wykonawca z gruntowym remontem.
Tak. A chciałem tylko tak wstępować się z pani Dzianiżami. Proszę Państwa, prosta sprawa. Przychodzi do mnie technik, który zajmuje się reparacją urządzeń i mówię mu, że teraz płuc jest do reparacji. No to wie, że on stwierdza, że do niego już po prostu nie ma części. Czemu? No bo 16 lat się wyeksploatował i nawet nie ma już części do wymiany. Taki terapeut po prostu, który idzie jako pole elektromagnetyczne, bezpieczne, kosztuje 45 tysięcy złotych. Nie ma już tego zabiegu, po prostu skończył. Drugi, taki nie wiem, żeby się jak się mówi, nie żalić na nikogo. Dostaliśmy 5 lat temu w ramach pożyczki, doktor Gaj kupiła gdzieś, mówiąc między nami, na Hasie, płażąc po 30 chwilowanej spółdzielni. inwalidów, kupiła butle na azot płynny. Azot płynny ma temperaturę minus 165 stopni. To musi być butla i zapasowa butla muszą być pełne. Na dzień dzisiejszy uszczelki po prostu się już nie da ani wymienić, ani dorobić po różnych specjalistycznych zakładach. Zapotrzebowanie na krioterapię jest bardzo dużo, wykonuje się dziennie 12 do 15 zabiegów i po prostu jest, no są pewne rzeczy, które są właściwie niezbędne. Jeżeli się nie kupi, to ten, nazwijmy, aparat, który nam doskonale służył, on jest do wyrzucenia i jeszcze nie nam, tylko jest wypożyczony od pani doktor Gaja, która była łaskawa kiedyś przegadać. Przez 5 lat lasem. Przed robili po 60 zabiegów na nim dziennie. Przenieśli go do mnie, do zakładu. Coraz więcej się czuje, coraz więcej, coraz więcej. Ile można miesięcy, czy dziesiątków tysięcy na żadnym urządzeniu zrobić. I to są po prostu takie podstawowe problemy dnia codziennego. Ani chwalę się, ani żal. Ale teraz do dyrektora. Ja chciałem zadać takich parę rozmowy panu dyrektorowi. Pierwszy. Myśmy tam mieli prawie 50 różnych na chirurgii ogólnej, później było 40, 30, 25. Pan dokłada z benzina 35, czyli jakby nie nazwać 60, a kontrakt pan dalej widzi na poziomie 25 łóżek. Czy pan widzi w tym, że wtedy się zrównoważymy finansowo, że obydwie chirurgie nie będą dawały po 500 tysięcy czy po 400 minusu? Jak pan po prostu widzi z punktu widzenia chirurgii miękkiej, która po prostu musi być w szpitalu, jako jej podstawowy kierunek, a jednocześnie po prostu nie idzie wyprowadzić tego na tak zwane zero czy bez plus. To jest pierwsze. Drugie. Rozumiem, że z chemioterapią już nie będzie nawet nie tylko czelaki, ale i benzina, w którym tam było. I pan to przesuwa do Dąbrowy, gdzie jest stosunkowo dobrze zorganizowane, a lekarz, który tam tym kieruje, to jest czelacki wychowany, tak? Rozumiem, dobrze. Ja chciałem pana zapytać o taką rzecz. Co roku pan pokazuje, że izba przyjęć nasza generuje straty na poziomie 500, powiedzmy, tysięcy. Czy my mamy tak nieudolną izbę? Czy wszystkie izby mają podobny problem? Czy po prostu jest to złe wycenianie procedur w takiej izbie? Bo przecież to jest niemożliwe, że wszystkie izby są nieudolne. I cały czas nic nie słychać, tylko izba minus pół miliona, to są takie... No więc to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, jak z długo. I ostatnie pytanie. Na tych właściwie pierwszych zmianach, ile ten szpital uzyska, nazwijmy, zmniejszenia deficytu poprzez wejście tych zmian, tak zwanych
średnio nakładamy, że obniżymy to szpitalności około 1,5 miliona złotych rocznie.
Półtora miliona
złotych. Rzetelnie, czy tak ci razy oko?
Nie można wyliczyć dzisiaj rzetelnie, ze względu na to, że wszystkie ceny ulegają zmianie. Również ostatni kształt ilości etatów będzie dopiero po zatwierdzeniu tych zmian. Jeżeli będą zatwierdzone zmiany, to my po prostu przedstawimy dokładnie wyliczenie. Natomiast co do złotówki się nie da wyliczyć. To chociażby nawet zróżnicowanie w wkładach, zróżnicowanie w dodatku stażowym jest i tego w tej chwili nikt nie poda. Jeżeli chodzi o...
Proszę bardzo, ewentualnie w tym samym poziomie kontraktu. Tak? Bo mówimy już nie o tym roku, nie dotyczy o razie 2010, bo mamy to będzie, jeżeli przyjmiemy ten sam poziom kontraktu, jaki w tym roku jest, to oszczędzilibyśmy...
Zmniejszymy koszty działalności obrotu do 1,5 miliona.
W stosunku do
proszę pana, rocznie to jest, my mamy dziś około 60 milionów. Tak, nie chciałbym pana wprowadzać w głąb, czy ja mam ze sobą danych dokładnych, ale przynajmniej 3 razy.
Ale 60 milionów to jest 2%, to jest to może nie zauważamy, bo ja myślę, że to jest procentowo wyższy. Wyższy o 60 milionów, dobre, nawet i milion, ale to chyba jest, nie będzie niezauważane przy 60 milionach i na 100 milionów.
Ten sam minister, ten sam...
Ja,
czy my na przykład z Dąbrową Górniczą jako takim
ośrodkiem, szpitalem i tak dalej, nie możemy sobie zawrzeć tak zwanej umowy, że mieszkańcy miasta Będzina, Przelazi tutaj i tak dalej będą tam robieni, oni szukają tego kontraktu, robią to dobrze i tak dalej, i tak dalej. Czy pan mówi tak, jedźcie sobie na Raciborsko, jedźcie sobie do Gliwi, jedźcie sobie tam, jedźcie sobie tam. Czy tego nie da się po prostu w jakiś sposób nadać kierunek teraz?
Na pewno ja tak opłacenie nie mówię.
Nie,
po pierwsze. Po drugie, chcę panu powiedzieć, że tak, pacjent w tej chwili ma możliwość wyboru miejsca leczenia. My jesteśmy od tego, żeby pacjentowi wskazać, gdzie ma tę możliwość. Natomiast oczywiście, gdzie pacjent będzie się leczył, to jest jego prywatna sprawa. I muszę panu powiedzieć tak, że my tą chemioterapię prowadziliśmy w tak znikomej ilości, sporadycznie, pacjenci się zdarzali, że naprawdę proszę mi wierzyć, że to nie powinien być problem. Natomiast umowa z miastem, to może być tylko umowa na zasadzie takiej, wie pan, czysto dżentelmeńskiej. Natomiast nie ma możliwości zawierania jakiejkolwiek umowy, bo my nie jesteśmy, że tak powiem, umocowani prawnie do zawierania takich umów. Bo może być umowa zawarta, wie pan, taka trójstronna. Miasto i na przykład fundusz. I tak fundusz chce w tej chwili rozwiązać problem okulistyki i laryngologii. Ja państwu zasygnalizuję, że to będzie duży problem. Dlatego, że tak, my jesteśmy jedynym ośrodkiem, który laryngologii ma dyżury. I praktycznie, nie wiem, w górniczym szpitalu jak to wygląda, tam jest połączona laryngologia z chirurgią szczękową i to jest jako jedna działalność. I tą laryngologię u nas jest postrzegana fundusz dobrze i najprawdopodobniej będziemy jedynym zagłębie oddziałem, który będzie funkcjonował. Zniknie chyba Dąbrowa Górnicza z laryngologii. Ale nie wiem, czy tam da nam się obronić okulistą. Być może, że tu będzie takie właśnie porozumienie. Nie wiem, dlatego że okulistyka wymaga, zabiegowa okulistyka również wymaga, tak jak powiedziałem, nie tylko sprzętu, ale jeszcze wymaga też i operatorów do tego. I to jest problem. I teraz być może, że tu będzie jakiś taki ruch, bo taką zapowiedź dzisiaj usłyszałem. Ale to tak, czekam sobie państwu na razie tylko taką informację, to proszę.
Ale jeszcze. Ja to jeszcze raz powiem. Chciałam zapytać, jeszcze co jest teraz bardzo podobnie, jak się ta siebie układa, bo tak ktoś zrezygnuje z tego, uchwały zostaną podjęte, właściciel powie tak, no mamy jeszcze szpitale inne czy inne ośrodki, które coś robią, bo tu jest tak, każdy ma prawo wyboru, jak powiedział pan dyrektor szpitala, z którym się powinien leczyć. I na razie na przykład tę chemioterapię mamy, wymienione mamy gdzie 2, 4, 6 punktów w najbliższej okolicy, ale na chwilę może się okazać, czy Dąbrowa Górnicza zrezygnuje, ktoś jeszcze zrezygnuje, zostanie gdzieś tam jedna. Czy jest taki system, czy jest to, bo myśmy podejmowali już takie uchwały, też opiniujące jakieś tam likwidacje oddziałów w szpitalach miasto ściennych, a nawet dalszych. I oczywiście bez takiej wiedzy i świadomości, gdzie jeszcze pozostają usługi w najbliższej okolicy, bo ja rozumiem, może to pytały moje wypoczątkie, ale trudno jeździć, nie wiem, do Raciborza na przykład z jakimiś problemami zdrowotnymi, bo na razie to tak patrzymy od Katowic, prawda, po Dąbrowę. Czy jest jakiś system, nie wiem, jakieś konsultanci krajowi? Wiem, tutaj pan radny Gąskiewicz miał kiedyś problem, bo dowiedział się, że chorzy na chorobę naczyniową mogą być przyjęci na szpital Świętej Barbary w Sosnowcu, ponieważ wczoraj gdzieś tam przez jakiegoś konsultanta, nie wiem jak to się skończyło, została przydzielona do Katowic, do Tuzony nie można
powiedzieć.
Także, czy ja wiem, to jest ta sprawa tych konsultantów i sprawa tego, kto panuje nad tym, żeby się nie okazało, że sobie po jakimś tam czasie tylko w jednym szpitalu jest jedna usługa, bo się tym skoordynowali.
To Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje o tym, gdzie jakie usługi kupuje, to czy kontraktuje. I to oni mają mapę usług województwa i jeżeli na przykład jest sytuacja taka, że pewna działalność jest biała plana, nie ma tej działalności,
Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje dla tego obszaru koncert. Tak jak na przykład konkursy organizował teraz niedawno i było napisane, że dla powiatu będzińskiego, zawierciańskiego i myszkowskiego na przykład. I tylko te endozy i zozy publiczne mogły zgłaszać swoją ofertę, które działały na tym terenie. Każda oferta, która na przykład była z zewnątrz, ona była wyrzucana. Natomiast po spełnieniu warunków kontraktowano na przykład pewną usługę w Będzinie, pewną zawierciu, pewną myszkowską. Tak, żeby pacjenci mogli skorzystać z tych usług. I to Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje, gdzie jaka działalność jest skupiona. To z tą całą chemioterapią to jest problem, gdzie praktycznie niewiele środków zostało, które spełniają te wymagania, które Narodowy Fundusz narzucił. Dąbrowa Górnicza otworzyła u siebie oddział chemioterapii. Specjalnie tworzyli taką strukturę. Mając nadzieję, że to przyniesie im dodatkowe wpływy, zyski, że będzie zyskowna ta działalność. Nie wiem, czy ona jest zyskowna, bo chemioterapia nigdy nie była zyskowna. Przynajmniej w warunkach ambulatoryjnych nie była nigdy zyskowna. Nawet nie pokrywała kosztów działalności utrzymania. Bo Narodowy Fundusz Zdrowia płacił za podanie chemioterapii wartość leku i chyba jeden punkt za poradę. Czyli 7 czy 8 zł. Więc to jest a etat pielęgniarki, czy nawet lekarza, czy zużycie tego sprzętu jednorazowego, to też wszystko niestety kosztuje. Także to fundusz decyduje. Natomiast to, co pani mówi o konsultantach wojewódzkich, ich rola w tej chwili jakoś tak zniknęła, muszę powiedzieć. Kiedyś rzeczywiście konsultanci wojewódzcy jeździli na kontrolę, sprawdzali jak to pod względem tym czysto fachowym jest prowadzona działalność, jak jest dokumentacja prowadzona. W tej chwili proszę mi wierzyć, że my mieliśmy kontrolę NIP-u w tym roku pod względem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno-położniczym w Będzinie. I pierwsze pytanie pana inspektora z NIP-u to kiedy ostatni raz konsultant był i czy konsultant wojewódzki co roku wizytuje oddział? Oczywiście nie. A kiedy był to a może zawsze? Tak to wygląda. I to jest system, który źle działa w tej chwili. Nie ma takiego nadzoru. Poza tym w tej chwili, jak dawniej jeszcze były ten konsultant wojewódzki, miał jakieś takie przełożenie na tych lekarzy, na ordynatorów. Były, przecież dawniej były jeszcze tak zwane konsultacje ordynatorskie. Czyli ordynatorzy w danym mieście konsultowali, czy wizytowali poradni, które działały w ramach struktury. A teraz wszystko jest niepubliczne, niezależne. I teraz ordynator to nic nie może sobie zrobić w żadnym zakładzie, prawda, w tym niepublicznym. Nie ma takiej możliwości, a dawniej tak było, że ordynatorów kontrolowali konsultanci, a ordynatorzy kontrolowali te ośrodki, które po prostu były w tym pierwszym POZ, tak w dzisiejszym POZ. Tego nie ma w tej chwili. Także, no, wie pani, konsultanci... Zmieniało się to tak niezależnie. W tej chwili pieczę nad działalnością lekarską przejęła Izba Lekarska. I ta Izba Lekarska jest tą instytucją, gdzie kontroluje, jak lekarz wykonuje swój zawód. Jeżeli są skargi na niego, to również do rzecznika czy Izbie Lekarskiej rozpatrywane są te rzeczy. Także myślę, że tutaj większą rolę przerzucono na samorząd lekarski, aniżeli na konsultantów.
Czyli taki system jak u prawników.
Tak, coś takiego jak po prostu korporacja zawodowa coś takiego.
No tak, ale jednak
usługa
zupełnie inna.
Też wie pani, że podróżkę prawnika można parę lat oglądać w Polsce.
Tak, ale to jest takie, no że wiemy, bo to jest taka korporacyjność. Natomiast ogólnie mówi się, że korporacje nie są zbyt zdrowe dla społeczeństwa demokratycznego, więc przesuwanie do kierunku takiej korporacji, to taka liczba też składa się z ludzi, którzy pracują i trudno zawalać, nie ma systemu. Nie ma systemu, to jest coraz trudniej, nie? Dla pacjenta, bo mówię teraz także pacjenci, bo liczba może dbać, powinna dbać o to, że już pracownik może, o tych, którzy o te pacjenty, bo to nie samo by zawalać.
Pan ma jeszcze rzecznika praw pacjenta, który jest w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. I tam naprawdę. Muszę powiedzieć, że się zajmują, bo parę razy
nie
zajmują. Myślę, że ta dyskusja nasza zmierza już do końca. Tutaj padły opinie, że może to są zmiany kosmetyczne, ale w takim stwierdzeniu absolutnie bym się nie zgodził. Według mnie są to zmiany bardzo radykalne, zdecydowane, odważne, także gratuluję uwagi. Szkoda tylko, że później, że parę lat wcześniej nie udało się ale tego przeprowadzić, bo Komisja Zdrowia nasza w poprzedniej kadencji i nawet jeszcze wcześniej już takie zmiany sugerowała.
Panie doktorze, zgadza się, tak jak mówię, na pewno na wpływ na to wszystko miały wydarzenia, które rozgrywały się w naszym kraju. I to raz, że zmiana rządu, dwa, kolejna propozycja następnego rządu, która czekała. To wszystko niestety, ale się zazębia ze sobą. To nic nie można oderwać. Natomiast postanowiliśmy, że nie czekamy już na nic w tej chwili, po prostu przystępujemy do tych działań, bo nic tak powiem, nie jest w stanie w tej chwili bardziej zaszkodzić, jak planowano.
Proszę, proszę Państwa, jeszcze o
proszę.
Prosiłbym jeszcze o przegłosowanie projektu uchwał, żeby pan dyrektor wiedział, jakie jest stanowisko naszej komisji. Kto z Państwa ma...
Czy my mamy prawo podejmować, skoro to jest uchwała powiatu, to my powinniśmy czekać, co nie będzie.
Państwo tylko opiniujecie i bez względu na to, jaka jest opinia, no ona nie jest wiążącą dla powiatu.
Ja bym często prosił o zajęcie stanowiska.
stanowiska przez komisję, czy pozytywnie oceniamy propozycje tych uchwał Rady Powiatu, czy też nasza komisja odnosi się do tego negatywnie. Także proponowałbym to przegłosować jako komplet tych uchwał. Kto z Państwa jest za podjęciem, to znaczy kto z Państwa pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Powiatu propozycje uchwał? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Zarząd.
Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Proszę, ale z drugiej strony, jeżeli nam naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, jeżeli poważnie zarządu daje jakiś projekt, no to też takie pytanie przed głosowanie projektu jest na podstawie jakiegoś. Tak jest, to co się chce, żeby
Nie, to znaczy, ja nie przyjechałem. Po szczerze, że z tym nie są.